Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu.
Magik, twórca międzynarodowego YouTube'owego kanału Magic of Why, subskrybowanego przez prawie milion widzów. Zaczarował m.in. Roberta Lewandowskiego, Alvaro Solera czy Dodę. Autor programu Magia Y, emitowanego w TVN Style. Ruszajmy!
Jest z nami Y, człowiek, który zajmuje się magią, iluzją, który jest artystą w pełnym tego słowa znaczeniu. I dzisiaj w związku z tym, że mieliśmy problemy techniczne, mamy odcinek trochę może ciemniejszy, ale bardzo dobrze pasujący do klimatu. Myślę, że będzie to bardzo interesujące, bo ty jesteś osobą bardzo interesującą, choć chyba dość skromną, wydaje mi się, tak jak mieliśmy okazję porozmawiać. Natomiast tak sobie myślę...
Będzie to na komentarzu? Nie.
Bo tak właśnie sobie myślę, że z jednej strony półfinalista programu Mam Talent. Człowiek, który ma kanał, który niebawem, miejmy nadzieję, przekroczy milion subskrypcji.
Miejmy nadzieję.
Producent własnych kart autorskich. Człowiek, który robi sztuczki z gwiazdami, pokroju choćby Roberta Lewandowskiego. Człowiek, który prowadzi własny program na TVN-ie. TVN Style dokładnie. Człowiek, który jeździ po całym świecie, będąc zapraszany na różne imprezy firmowe. Człowiek, który nagrywa po angielsku i ma coraz bardziej rosnącą widownię zagraniczną.
To ja muszę odpowiedzieć, że ja w ogóle nie ustalałem, że ty to wszystko wymienisz.
No, ale właśnie. I teraz pytanie, czy jak cię w ogóle lubić? Jak tobie tyle rzeczy wychodzi, bo ty masz przecież przy tym wszystkim 27 lat.
Tak, mi nie wszystko wychodzi. Dużo rzeczy mi nie wyszło. Tylko, że po prostu poprzez taką dywersyfikację poniekąd, tak ostatnio zacząłem się zastanawiać, tak naprawdę wszystko mi wychodzi. Na przykład zrobiłem swoją aplikację i mimo tego, że ma dużo pobrań, to nie wiem, czy to był sukces. W sensie nie jest to jakiś, nie ma takiego sukcesu, jak na przykład, nie wiem, moi koledzy z maturatów, która zrobili aplikację, która ma 1,5 miliona. Pobrania moja ma na przykład, 10-20 tysięcy, nie? Ale jakby, nie wiem, zrobiłem, bo po prostu miałem ochotę zrobić, nie?
No a propos właśnie tego sukcesu, jak to w ogóle definiujesz? Bo też wiem, że nie do końca motywują cię na przykład pieniądze, a tak sobie myślę, że ogólnie dla większości ludzi no to właśnie dolary w oczach i sukces to jest właśnie im więcej zarobimy. A ty masz trochę inne na to spojrzenie.
Nie chcę mówić, że osiągnąłem sukces. Po prostu jakbym powiedział, że osiągnąłem sukces w wieku 27 lat, no to bym w ogóle nie miał po pierwsze motywacji, a po drugie nie wiem za bardzo, czy mógłbym pozostać skromny, a uważam, że jednym z największych takich motorów, które napędzają do rozwoju, jest pokora, no bo gdybym ja wstawał rano i mówił, ha, ale ja mam tych subskrypcji dużo, wiesz, ja już myślę o tym, jak mógłbym zdobyć 10 milionów tych subskrypcji, wiesz, co się metaforycznie oczywiście, tylko myślę już, to jest a nie na zasadzie, jakiego szampana będę otwierał, jak już ten milion wybije, bo na żadną okazję z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, nigdy mi się nie zdarzyło nawet za bardzo tak przyświętować, bo nie było nigdy na to czasu, bo już zawsze była kolejna rzecz, którą chcieliśmy zrobić, ale to też, żeby nie było, to nie jest mój wyłącznie sukces, tylko też ludzi, z którymi współpracuję, mojego menadżera, wspólnika, ludzi, których zatrudniamy, to wiesz, to nie jest tak, że to jest one man show, nie? Oczywiście jestem twarzą, ale ostatecznie to 3 operatorów to nagrywa, 3 różnych montażystów to montuje, 3-4. Więc dużo rzeczy się na to składa. Sukces dla mnie to będzie wtedy, kiedy po mojej śmierci ktoś będzie jeszcze pamiętał, że był taki gość, który robił magię gdzieś tam, nieważne czy to będzie na YouTubie, czy to będzie pokaz na żywo, i być może ktoś będzie miał wspomnienie, być może ktoś się zainspiruje i będzie robił magię. No mam taką przyjemność, że część moich widzów faktycznie zaczęło się tym interesować, no i teraz sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś, kto jest znacznie młodszy ode mnie, nie wiem, może nawet teraz ma 4 lata, albo 5 lat, albo 6 lat i zaczyna już powoli kumać, na czym polega życie i się zainteresuje magią i rodzice go wesprą w tym i będzie się zajmował magią i wtedy taka 20 lat młodsza ode mnie osoba, jak ja już będę na przykład odchodził na emeryturę albo nie wiem, umrę czy cokolwiek, to może będzie występować i robić magię i sprawiać ludziom radość, więc to by był ogromny sukces i będzie gdzieś tam pamiętać, że to no, wujek Y mnie zainspirował, to by było piękne. To byłby dla mnie sukces.
Konwencja też tego, co my tutaj robimy, to jest wyciąganie jakiejś strategii, co można zastosować w życiu. I teraz właśnie tak, żeby... Bo tak jak ja właśnie oglądam różnych iluzjonistów, tam praktycznie zawsze, chyba w 100% przypadków, ci ludzie, jeżeli mówimy o motywacji, to mówią, że motywuje ich właśnie sprawianie ludziom radości. I teraz tu bym się chciał zatrzymać i spojrzeć na to z drugiej strony, żeby nasz widz nie ograniczył się do tego. Bo uważam, że jest takie ryzyko, że jeżeli ktoś tylko o tym będzie myśleć, bo to tak wygląda, że idziesz sobie ulicą, robisz sztuczki, jest super.
Nie. Idę ulicą i nagrywam program, to wiesz, to nie jest tak, że ja idę ulicą gdzieś i sobie zaczepiam ludzi. Oczywiście, no jak mam gorszy dzień, to potrafię sobie tak poprawić humor raz na jakiś czas, ale jak nie nagrywam, no to nie zaczepiam ludzi i nie robię tego, żeby tylko zadowolić, bo ja rozumiem niebezpieczeństwo, o którym mówisz, że ktoś w pewnym momencie będzie trochę miał taką, ja uważam, za jedną z największych moich wad w charakterze, że chciałbym wszystkich zadowolić, tak, że za wszelką cenę wszystkich zadowolić, ale to nie do końca o to chodzi. Jeżeli się jest osobą, która pracuje w rozrywce, tak jak ja, to moją pracą jest dostarczanie ludziom rozrywki, emocji pozytywnych zazwyczaj, ale ja również jestem okej ze wzruszeniem, lekkim przestraszeniem kogoś i tak dalej. Więc jakby to jest trochę bardziej złożone. Nie mówię o tym, że przeciętny człowiek powinien się takimi rzeczami kierować. Moim zdaniem przeciętny człowiek, jeżeli chodzi o strategię, to powinien w ogóle się zastanowić, jeżeli robi cokolwiek, czy chce nagrywać na YouTube'a, niekoniecznie magię, czy chce być dobry w swojej pracy, czy chce założyć swoją firmę i mieć swój produkt. Cokolwiek by nie chciał robić, to trzeba się musi się zastanowić, jaką on będzie wnosił tymi działaniami wartość. Moją wartością jest to, że ktoś może się po prostu oderwać od swojego codziennego życia i przez chwilę, niczym Harrym Potterze, uwierzyć w to, że magia istnieje. Jak ktoś ogląda, to jaką wartość ty możesz zaoferować, tak? Jaki możesz stworzyć produkt? To nie musi być wszystko górnolotne, oczywiście. To może być coś takiego, że na przykład, nie wiem, ja myślę teraz, żeby mieć kota, no nie? I w sumie sobie myślę o tym, żeby fajnie było mieć kuwetę automatyczną. No nie? To taki przykład, no nie, teraz z głowy, tak przyszło mi? No i no jak ktoś ma kota, to pewnie wie, ile to zajmuje czasu i... No
ty i tak możesz zrobić, że kuweta znika.
No to oczywiście, że mogę. Widzisz, bo jako magik zawsze myślę właśnie o tego typu rozwiązaniach, bo jako magik iluzjonista, że no oczywiście wszyscy zażartują, dlaczego nie znikniesz tak tej kuwety i nie pojawisz sobie nowej czy cokolwiek, ale ostatecznie tak, myślę w taki sposób. No i wiem, że są podajniki dla kotów czy dla zwierząt do jedzenia, że możesz zostawić na 2 dni i normalnie będzie dystrybuowane jedzenie. I są jakieś tam, wiesz, kuwety automatyczne, ale może ktoś jest w stanie zrobić tą kuwetę taką, bo one są dosyć drogie, że na przykład mógłby zrobić ją tak tanio, że każdy będzie mógł sobie pozwolić. Albo milion różnych przykładów. Na przykład teraz taki facet, którego akurat śledzę, bo z córką śpiewają covery, on założył taką firmę, gdzie sprzedają kamerę, taką nianie kamerę, którą można się z kimś komunikować, można podglądać, czy dziecko tam sobie nic krzywdy nie robi, itd., itd. I sprzedają ją za $20. Czyli byli w stanie obniżyć poziom ceny, dzięki czemu rozwiązali problem wielu osób, które może na przykład nie decydowały się na tego typu rozwiązanie, bo ich nie było na to stać. Nie?
Z jednej strony jest to, co widać, czyli jest super sztuczki i tak dalej, natomiast ten sukces też nie jest przypadkowy chyba. W sensie, bo też zauważyłem ryzykowne myślenie u wielu ludzi, że zrobię coś fajnego, to się po prostu samo sprzeda, że to ludzie sami do tego dotrą, sami znajdą po prostu. Jak coś jest fajne, to jakoś się samo obroni, jest takie nawet powiedzenie. A wiem, że wiem, że cały zespół tak naprawdę siedzi, analizuje różne rzeczy, sprawdza, tak?
Znaczy, to nie jest, czy to może brzmieć, wiesz, jakoś tam, że naprawdę, że siedzi, no wiesz, tam całe centrum dowodzenia i tak dalej. Znaczy, ja bardzo, bardzo dużo poświęcam na to czasu, na analizowanie tego, co się widzom podobało, co się widzom nie podobało. Nie mówię o tym, że dostosowuję to w 100%, bo są rzeczy, których po prostu ja nie czuję, żebym chciał robić i nie za wszelką cenę, ale jakby podchodzę krytycznie do tego, co robię. I myślenie o tym, że coś się wydarzy, dla mnie, jeżeli już mówimy o takich, ja tu będę tak bardzo szczery, to ja będę mówił, co ja uważam tak bardzo prywatnie na ten temat. To jest świetna wymówka i myślenie ludzi, którzy raczej niczego nie osiągną. I o co mi chodzi? Chodzi o to, że to jest przełożenie odpowiedzialności, czyli brak świadomości, że trzeba podjąć odpowiedzialność za własne życie, za własną działalność. Dam przykład. Ilość moich znajomych, artystów i osób, które chciały robić różne rzeczy, które napisały do mnie: słuchaj, kto to ciebie tak menadżeruje, że to takie sukcesy są? Gdzie to jest oczywiście dla mojego menadżera Krzyśka, którego pozdrawiam, ogromny komplement, z tym, że on ma świadomość, że to jest wspólna praca i jak mocno ta praca też wynika ze mnie, a on jest bardziej po stronie egzekucji. Taki mamy układ, chociaż ta egzekucja jest akurat szalenie ważna, więc to też jest inna sprawa. I wiesz, i bardzo często ludzie mówią: no dobra, no to ja już śpiewam, tak? No to teraz tylko menedżer i już świat przede mną stoi otworem. A w dzisiejszych czasach tak to nie wygląda i to wystarczy się rozejrzeć trochę chociażby po rynku muzycznym, który zawsze jest gdzieś tam do przodu, jak duży nakład jest kładziony na social media. Teraz ktoś, kto po prostu potrafi śpiewać, no to jest trochę mało. To musiałby naprawdę mieć wyjątkowy głos, 5 oktaw i w ogóle jakaś super hiperakcja. Ale i tak tego typu osoby, które wypracowały takie rzeczy, bo niektórzy myślą, że śpiewanie się rodzisz, to nie do końca tak działa, i tak nie będą chciały ryzykować i będą próbowały budować społeczność za pomocą Instagrama, Facebooka, YouTube'a czy TikToka, tak? I to jest kwestia tego, że jeżeli uważasz, że masz coś już wartościowego, no to spoko. Mam nadzieję, że ktoś już, kto już to ma, że to jest prawda, bo to by było najgorzej, jeżeli myślisz, że jest wartościowa, a nie jest. A jeżeli już uważasz, że to ma, to pytanie, czy chcesz pozostawić w obcych rękach to, czy to się uda, czy nie. No bo taki menedżer, akurat mój menedżer współpracuje tylko ze mną, ale taki menedżer przeciętny, który gdzieś tam jest, on może mieć tych artystów 15. No i ten artysta, który będzie częściej się z nim spotykał, będzie miał więcej pomysłów, nie tylko związanych z tą dziedziną, w której chce robić, bo może będzie miał, nie wiem, pomysł na jakiś niesamowity teledysk, będzie miał większą szansę, żeby zaistnieć.
Ty nie dość, że się ewidentnie jakby w tych wszystkich filmach, które nagrywasz teraz po angielsku, absolutnie się nie ukrywasz. Ja znam wiele twórców, brandów, które robią wszystko, żeby się nikt przypadkiem nie zorientował, że są polskie. A ty idziesz ulicą, jestem z Polski, cześć dziewczyny, zróbmy sztuczkę i tak dalej. Mimo to cię oczywiście zawsze jakiś Polak tam zhejtuje, że czemu nie mówisz po polsku?
No do dziewczyn, które mówią po angielsku.
Tak. Natomiast po pierwsze właśnie czemu, a po drugie jak tak naprawdę, jak się przełamałeś do tego, po pierwsze, żeby w ogóle zagadywać do obcych ludzi, po drugie, żeby to jeszcze robić po angielsku, bo to jest wtedy podwójnie trudne.
Odpowiem najpierw na to z tą polskością. Wiesz, ja przede wszystkim jak myślałem o przekonwertowaniu kanału na angielski, to bo ja nie chciałem mieć nowego kanału, bo ja po prostu mam taki charakter, że robię jedną rzecz dobrze i nie chcę się rozbijać, bo wiem, jakby to wyszło, robiłbym kanał po angielsku, a polski kanał, po prostu nic by się na nim nie działo. Więc ja po prostu stwierdziłem, że jedyne rozwiązanie tego to jest zabrać moich ukochanych widzów, nie mówię o tych hejtujących, tylko o tych, którzy nieustannie mnie wspierają i jest ich sporo, na taką podróż, żeby oni ze mną po prostu gdzieś się udali. I tak większość z nich mówi po angielsku i tak oni rozumieją, że jeżeli ja chcę robić magię zagranicznym gwiazdom i robić magię na całym świecie, no to swoją drogą będzie po angielsku. To się nie uniknie. Mi się zdarza po francusku też mówić na filmach, ale staram się ograniczać, bo jednak wiem, że większość osób nie mówi, ale jeżeli ktoś jest z Francji, to zawsze wymienię dwa zdania, bo po prostu znam francuski. I to jest kwestia bardziej praktyczna. Otworzenia się na świat, zabrania też tych widzów w jakąś podróż oraz pozyskanie nowych widzów, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby się pozbyć swojej tożsamości. Dla mnie, gdybym ja ukrywał to, że jestem z Polski, to jest tak, jakbym powiedział, że ja nie jestem Y, że ja już wymyśliłem sobie jakiś inny pomysł na siebie i że nie jestem Y, tylko jestem teraz już, nie wiem, David, bo David Blaine, David Copperfield, to ma sens, żeby mieć David, nie? No nie, no ja, wiesz, jakby ja się nie zmieniam, dlatego też bardzo dużo osób mnie krytykuje, zresztą może i słusznie, ale jakby to akurat przy okazji może wyjaśnię, że nie mam akcentu, super. Tylko śmieszne, że tylko Polacy mnie krytykują, że mam słaby akcent. Jakoś w Stanach nikt mi nie powiedział, że to jest zły akcent, a ja nie chcę mieć dobrego akcentu. Znaczy, ja się uczę angielskiego i rozwijam się, ale celowo nie uczę się British English, bo ja chcę mówić swoim głosem, a nie zmieniać głos i nagle mówić, teraz rozmawiamy sobie, a nagle mówię, hello darling, would you like to pick any playing card? To jest po prostu dla mnie niesamowite, że ludzie mają tak mocno zakorzenione przez polską edukację ten British English, bo tego starają się nas uczyć w szkołach, że wręcz uważają, że to jest jedyny prawidłowy sposób, a w Stanach Zjednoczonych jest taka mieszanka kulturowa, ludzie są z Azji, no o Jezus, no wymieniać, z całego świata są ludzie, więc tam nikt nie ocenia nikogo akcent, ale paradoksalnie, żeby nie było, najwięcej komplementów na temat tego, że mówię bardzo dobrze po angielsku, otrzymuję od Brytyjczyków. I to od ludzi, którzy oglądają mój program i to są ludzie, którzy albo są producentami, albo pracują z influencerami i mówią, super wyglądasz, super mówisz po angielsku, nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy czegoś robić razem, tak? Więc jakby, no nie wiem, dosłownie wczoraj nagrywałem z bardzo popularnym chłopakiem, piosenkarzem Harvey, H-R-V-Y, bardzo popularny chłopak i w ogóle temat języka nie był tematem. Po prostu. I dlatego też mi jest łatwiej zaczepiać ludzi na ulicy, bo dla mnie temat języka nie jest tematem. Po prostu dla mnie to nie ma znaczenia. Barierę językową przełamuje się raz i to się działo akurat w moim przypadku przy języku francuskim. I to, co nam nauczyciele, za co będę im bardzo wdzięczny, zawsze tłumaczyli, że jeżeli nie znasz jakiegoś słowa, to zapytaj, jak to się mówi. Ktoś powie, no ale jak zapytaj? No to znaczy, że jeżeli nie wiesz, jak jest koło po, nie wiem, po angielsku, no to możesz zapytać zawsze how you name this round thing, tak? Albo i nie wiem, możesz podejść, wskazać, wiesz, jakby naokoło. Język jest, sama mowa jest tam małą częścią języka, gestykulacje i ton ma dużo więcej ze sobą informacji niesie, więc w pewnym momencie, jeżeli się to przełamie, no to już potem nie ma znaczenia, jaki to jest język i po prostu, żeby się komunikować. Ja się staram przygotowywać, żeby to jednak nie było tak, że ja dukam i na pewno na początku, jak zacząłem robić odcinki po angielsku, to bardziej dukałem, a teraz pewnie dukam mniej, ale ja właśnie próbuję, znaczy tak samo po polsku mi się zdarza, no ale akurat w moim wypadku to spoko, nie? Ale to takie bardziej na zasadzie, no, ja wiem, że mi zamiatane, że ja się zamulę i powiem gdzie ja się zastanawiam nad tym, co powiedzieć, nie na zasadzie jak powiedzieć to po angielsku, tylko zastanawiam się nad tym, co fizycznie powiedzieć, to ludzie będą mówić, że to język, ale to jest jakaś tam mała grupa.
Czy mi się w ogóle wydaje, że tak z psychologicznego trochę może punktu widzenia, że te osoby, które cię krytykują za nieperfekcyjny język, może one tak naprawdę wiedzą, że na takim poziomie języka one by jeszcze nic nie zaczęły robić, ponieważ ktoś im wtłoczył do głowy, że trzeba być nie wiadomo jakim gangsta, żeby po prostu zacząć.
No widzisz, a prawda jest taka, że trzeba zacząć po prostu.
Żeby być gangsta.
Żeby być gangsta, dokładnie, bo wiesz, no jeżeli ktoś z was nie wierzy w to, ja tutaj akurat nie konsultowałem tego z Arleną Witt, która jest ekspertem na YouTubie od języka angielskiego polskim YouTubie. Zresztą teraz też robię też błędy językowe, jakoś, wiesz, nie sądzę, żeby ktoś mnie krytykował za to, wiesz, za błędy składniowe w języku polskim, to się każdemu zdarza, ale myślę, że Arlena się by z tym zgodziła, a jeżeli nie, no to pójdźcie na jej YouTube i tam pokomentujcie, że największy progres w języku jest wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać. I to jest problem polskiego w ogóle szkolnictwa ogromny, że na lekcjach języka się nie rozmawia.
Tak. 10 lat nauki angielskiego tak. I ktoś miał w tym 3 godziny
rozmowy. Ty nie otworzyć, tak, po prostu, no bo się boisz. No to po co, po co to jest w ogóle? To mam pytanie. Każdy z was, teraz z widzów, może sobie wziąć kartkę i procentowo zapisać, mówię o języku polskim, ile procentowo uważa, że używa mowy, ile procentowo pisze i ile procentowo czyta.
to chyba rozwiąże
jakiekolwiek wątpliwości.
Chyba mowa jest bardzo ważna, tak mi się wydaje. W ogóle mowa jest bardzo ważna, bo też wpływa na rozwój naszego mózgu od najmłodszych lat. Więc jakby trzeba mówić, trzeba się odważyć i ludzie w ogóle za granicą są bardzo wyrozumiali. Pomyślcie sobie, jak ktoś przyjeżdża do nas i na przykład bardzo często Niemcy mają taki odruch, że oni nie znają angielskiego, nie znają polskiego i zakładają, brzydki bardzo odruch, zakładają, że my znamy niemiecki. No bo tak było bardzo długo, że jednak dużo osób znało. Ale to jest bardzo brzydkie i niegrzeczne założenie. Ja na przykład jak jadę do jakiegoś kraju, w którym angielski nie jest językiem urzędowym, no to nie zakładam, że ludzie będą mówić po angielsku i nie denerwuję się na nich, tak? Tylko próbuję się z nimi komunikować, podłapać jakieś słówka. Pomyśl sobie, jak miło patrzymy na kogoś, kto przyjeżdża z zagranicy i próbuje się polskiego trochę nauczyć. Chociaż te dzień dobry, to cześć, to łamane zawsze, tak? I tak samo jest za granicą. Jeżeli ktoś ma problem z odważeniem się, to pomyśleć trzeba, że każdy, kto jest w tym kraju, będzie traktował nas w taki sposób, że my po prostu się staramy uprzedzić, powiedzieć, że słabo mówię po angielsku, jestem z Polski, ale chciałbym się z tobą komunikować, powiedz mi, nauczyć się. No i wtedy poziom nauki języka astronomicznie do przodu idzie.
A propos nauki, nie było w szkole też uczenia, jak radzić sobie ze stresem? A wydaje mi się, że w Twoim zawodzie jest to bardzo ważne, ponieważ dużo ludzi jest przed Tobą, robisz coś, co wymaga niesamowitej zręczności i jeżeli to jest coś na żywo, no to jak nie wyjdzie... Znaczy no podejrzewam, są jakieś sposoby, żeby ukrywać różne tam rzeczy, natomiast ogólnie jest presja.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim tutaj trafiłeś punkt, że ja powiem tak prywatnie, bo nigdy tego nie mówiłem, ale ja się najbardziej stresuję, jak są nagrania właśnie na żywo. Jak mam jakiś event korporacyjny, to mnie aż tak nie stresują, ale nagrywane. Mam świadomość, że w momencie, w którym popełnię błąd, ktoś może to już zgrać i to już idzie. Już nie mam nad tym wpływu, na to wpływu, ale wiesz, no ostatecznie jestem człowiekiem i też przez lata zacząłem sobie myśleć, czy to jest naprawdę tragedia? Wiesz, jak chirurg na przykład popełni błąd, to ktoś może umrzeć. Jak ja popełnię błąd, to najwyżej się wygłupię, nie? Ostatnio była taka sytuacja, mi się jeszcze nie zdarzyło takiej wtopy zaliczyć, ale była taka sytuacja w brytyjskiej telewizji, że było widać jedną rzecz. I ten iluzjonista, on nie jest jakimś super wyszkolony, jest bardzo popularny, Julius Dean, ale nie jest jakimś super technicznym iluzjonistą. No to wyśmiał, po prostu wyśmiał. I ja mu się nie dziwię. Ja mu po prostu poklaskuję. On nagrał vloga, po prostu wyśmiał. Wielka rzecz się stała, na cały świat wszystkie media piszą o tym, że to nie magia, że to coś tam innego było.
Szok.
Szok, niedowierzanie. I teraz pytanie, nie? Czy rozmawiać z ludźmi otwarcie o Mikołaju, nie? No bo to jednak wiesz. No może ktoś ogląda dorosły i nie wie, że święty Mikołaj to jest, wiesz, nie no, święty Mikołaj istnieje.
Ale teraz się zestresowałem już.
No zobacz, jakbyś z magia korków, w korkach stoi. I wiesz, i no to jest niedorzeczne, więc ja jakoś tak się bardzo nie stresuję. Oczywiście nie są takie momenty stresujące. Ja też zawsze mówię, że ktoś mnie pyta, czy przed wejściem na scenę się nie stresuje. Zawsze mówię, że jak przestanę się stresować, to przestanę też to robić, bo to znaczy, że coś mi nie tak się zrobiło z głową. Ale to jest taki pozytywny, motywujący, taka motywująca trema. I myślę, że są ludzie, którzy mają bardziej stresujące prace, ale myślę, że uchwyciłeś taki totalny punkt na temat zarządzania stresem, że ludzie jakby to też w ogóle na temat tabu w Polsce, czyli higieny mózgu i tematu psychiatrii i psychologii to dotyka, bo ludzie nie potrafią sobie w ogóle radzić ze stresem, nie potrafią rozpoznać, że coś ich denerwuje. Nie potrafią po prostu obserwować swojego ciała, wiesz, potrafimy zmierzyć temperaturę, że się zaczynamy źle czuć, potrafimy, zauważamy, że to już coś mnie bierze, o, kichasz, no to coś cię bierze, czy alergia, to wszyscy to wiedzą, nie? Ale nikt na przykład nie wie, że, znaczy mało osób wie, że jeżeli ma problemy z zaśnięciem, to może mieć to jakieś podłoże psychologiczne i może warto się zainteresować, bo potem to narasta, no i potem kończy się poważnymi chorobami, takimi jak depresja. Więc no ja bym chciał, żeby jednak ludzie bardziej zwracali uwagę na zarządzanie stresem i na higienę snu, higienę swojej głowy, umysłu, bo no bardzo dużo bardzo wartościowych ludzi przez to gdzieś tam wiedzie marny żywot, bo nikt ich nigdy nie nauczył, jak sobie z tym radzić. Nie?
To jakaś taka praktyczna rada dla naszych widzów. Stoi przed tobą Robert Lewandowski, Jared Leto, Joanna Krupa. Wiesz, że to są ludzie bardzo znani, nieraz może tacy, na których spotkaniu bardzo ci zależało.
Tak.
Więc to siłą rzeczy też gdzieś tam pewnie napędza te emocje. Wiesz, że masz przygotowaną sztuczkę. No teoretycznie oczywiście można to nagrać 6 razy, no ale
To jest jedna sprawa. Nie można tego nagrać drugi raz. Nie można.
Już nawet reakcja
nie było, i tak? Koniec. Po prostu nie i koniec. I to jest prosta dla mnie sprawa. Dla mnie punktem honoru było, jak nagrywałem swój program w telewizji, gdzie było, jak tam liczyłem, 30 znanych osób z polskiego show biznesu. Dla mnie punktem honoru było to, że dla nich to była magia. Nie sztuczka, magia. To znaczy, że oni mieli wierzyć w to po wyjściu, że to było niemożliwe. I ja chciałem, żeby oni pamiętali mnie z tego, że to było niemożliwe. Idę sobie ulicami w Arkadii, tutaj właśnie przyjeżdżaliśmy obok. Idę sobie, widzę Anka Królikowskiego, nagrywaliśmy to ze 2 czy 3 lata temu i on mnie zna, on mnie poznaje i on mnie pamięta i on pamięta dokładnie, co ja mu zrobiłem. A to od sztuczek tak nie ma. To musi być coś więcej, nie? I
czyli presja jest tak naprawdę tym większa, bo jakby wiesz...
Tak. Tak,
wiesz, że jedno podejście, bardzo znana osoba. Co robisz? Co robisz w swojej głowie? Bo tak podejrzewam,
coś
trzeba zrobić. No.
Ja zauważyłem, że ja mam taką tendencję się wyłączać i staram się nie włączyć z powrotem. Wiesz, jest taki znany problem, że wchodzisz na scenę, to mógłbym 10 przykładów ci dać z różnych wystąpień publicznych osób, które tego na co dzień nie robią. Znany problem, wchodzisz na scenę, zaczynasz przemawiać i tak po około 30 sekundach orientujesz się, że jesteś na scenie. I jak sobie pooglądasz takie słabe wystąpienia, to nagle ktoś tak, i to jest błąd, nie? Lepiej mieć te spoty. Ja akurat uwielbiam się stresować i uwielbiam widzieć moją widownię. I zawsze wszyscy mówią, nie, ty musisz mieć spoty, ja chcę ich widzieć, ja chcę widzieć każdą reakcję. Ja mam tak na tyle dobry słuch, że ja słyszę, jak w 10 rzędzie pan mówi, uwaga, przeklnę, ale to ten, bo tak często się zdarza na eventach poważnych, poważni panowie i panie z zarządów firm i mówi, ja pierdolę, ja chcę to słyszeć, bo to jest moja nagroda. Ja chcę się stresować, ale mam takie coś, że po prostu, jeżeli to, co robię, jest na tyle dobrze przygotowane, to nie może być tak, że ja się zastanawiam nad tym, co robię, w którym momencie robię, to muszę mieć na tyle przygotowane, chociaż bardzo często pozwalam sobie na improwizowanie i gdzieś tam z każdym z tych gwiazd robiłem nowe rzeczy, więc jakby nie było czasu fizycznie na przygotowanie tego do pełnej perfekcji, ale ja po prostu zakładam, że ten stres musi być. Bardzo się stresowałem, jak z Robertem Lewandowskim nagrywałem i to dlatego, że po prostu są dla mnie ogromnym autorytetem i to nie tylko w dziedzinie sportu czy piłki nożnej, bo bardziej właśnie w dziedzinie ciężkiej pracy i faceta, któremu, wiesz, dla mnie to jest, ja nie mogę tego zapomnieć, jego początków kariery, kiedy po pierwsze dostał, pierwszy dół taki był, że był w Polsce, gdzie nie było jak się rozwijać. Drugi był dół taki, że wszyscy go mówili, że to jest, jeszcze są takie świetne z Lecha Poznań, że jak Lech Poznań go kupował, to po prostu jakieś takie posty na forach jeszcze starych, że jak w ogóle takie drewno kupować za takie pieniądze i w ogóle takie pierdoły gadali. I jak mi to imponuje, że on nie jakimś niesamowitym talentem, tylko ciężką pracą doprowadził do sytuacji, że jest jednym z topowych piłkarzy na świecie, mając tyle jakby takich rzeczy, które go ciągnęły w dół i ludzi, którzy mu mówili, że to się nie uda. Dla mnie to jest cały fenomen Roberta. I wiesz, i nie trzeba być super i tam ludzie go często mówią, że on sztywno wypada przed kamerą. Tak, bo on się stresuje przed kamerą, bo on właśnie nie jest aktorem. Jared Leto nie miał w ogóle problemu z kamerą, nie? Jared Leto to tam był w swoim żywiole. Asia Krupa też występuje cały czas w telewizji, więc też nie miała problemu z kamerą. A Robert jest po prostu sportowcem i jest genialny w tym, co robi. Ja go próbowałem rozluźnić, tak był luźniejszy niż na większości wywiadów i bawił się, taki jest i wiesz, i jakby mi to imponuje bardzo, Ale jeżeli chodzi o taki mój stres, to ja chcę się stresować. I na końcu zawsze pamiętam jedną rzecz. Po prostu to też są ludzie. No nie? Mhm. Ja po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli oni są ludźmi, to ja ich nie gloryfikuję, tylko też traktuję ich jak ludzi. Tak jak każdego, z szacunkiem. Taki sam szacunek będzie miał ode mnie osoba, która mnie zaczepi na ulicy, jak i Robert Lewandowski. Tak? No, z Robertem jest też tak, że ja, no, jest, dla mnie jest autorytetem ogromnym, osoby na ulicy nie znam. Może by mogła być ogromnym autorytetem, bo ludzie naprawdę robią różne imponujące rzeczy w swoim życiu, ale jakby nie będę, nie wiem, się inaczej zachowywał, bo to jest Robert Lewandowski. Jakby. Bo myślę, że nawet byłoby to w pewien sposób dla niego niekomfortowe. I tak z perspektywy osoby, która liznęła, można powiedzieć, mojej tam trochę popularności, bo czas do czasu faktycznie ktoś do mnie podejdzie na ulicy, to najbardziej nie lubię, albo jak ktoś mnie zaczepia i mówi: przepraszam, wiesz, ja ciebie nie znam, i zakłada takie, ja nie zakładam, że ty musisz mnie znać, na przykład, tak? Albo, ale koleżanka mówi, tak? Jakby też jestem człowiekiem, tak? Wiesz, jakby, ale jak wiesz, gdzieś siedzę i jem sobie burgera i ktoś podchodzi i jakby oczekuje, że ja przerwę, wiesz, i w tym momencie zrobię sobie zdjęcie albo jeszcze lepiej pokażesz mi coś, no to wiesz, no to też jest dla mnie, ja mówię wtedy tak, no bo zobacz, jak znikam burgera. No i ten, i wiesz, dla mnie to tego brakuje i mam ogromny szacunek i moi widzowie w większości tacy są, że na przykład czekają. Na przykład podchodzą, mówią: przepraszam, czy jak skończysz, to czy będziemy mogli zrobić? Nie ma problemu. To przełożenie autorytetów, na to jest bardzo dużo badań i bardzo fajne programy Derena Browna, kiedy my, wiesz, my ślepo wierzymy w te autorytety, tak samo jak ja, zobacz, dam świetne porównanie do takich czasów szkolno-studyjnych, tak samo jak ja bym mógł się stresować, robiąc nagranie z Robertem Lewandowskim czy jakąkolwiek inną gwiazdą, tak samo myślę, że poziom podobny stresu jest, w mojej pamięci, jak się odpowiada przy tablicy, przed nauczycielem. Mhm. Bo jak ten nauczyciel mnie ocenia? To w ogóle paradoksem jest to, że Robert Lewandowski mniej mnie ocenia, w ogóle mnie nie ocenia, mnie jest oceniający. Wiesz, co no mi tak, chodzi, nie? Tak. To wszystko jest w naszej, teoretycznie w mojej głowie, że ktoś będzie oceniał, co zrobię, ale pomyśl, że gdyby ci młodzi ludzie wiedzieli, że to jest nauczyciel, ja miałem takiego super nauczyciela od historii. Naprawdę był super, bo potrafił w ludziach, którzy chcieli zaszczepić tą pasję. I wspominam to, jak na przykład mieliśmy sprawdzian i cała klasa się nie nauczyła. I ja nie mówię: słuchaj, może ktoś pójdzie z nim, porozmawia z panem, może nie będę mówił nazwiska, ale wie, więc pozdrawiam. Bo mówię trochę o nielegalnych rzeczach chyba. Nie wiem, czy to są legalne według szkolnictwa. Ale może ktoś porozmawia. Mówię: dobra, ja pójdę. I szliśmy z moim przyjacielem i mówię: wie pan co, będzie pan robił sprawdzian. No jest piątek. I co pan będzie? W weekend będzie pan to sprawdzał? To nie lepiej się zrelaksować, tak? Wiesz, no odwołać się do jego człowieczeństwa. No taka jest prawda. Ten nauczyciel musi te wasze... Ty piszesz jeden sprawdzian, a on musi 30 sprawdzić.
No tak.
30 przeczytać, to jest bardzo dużo, nie? I tak. I wie pan co? I potem cała klasa dostanie jedynki. I co? I będą wszyscy musieli poprawić. To będzie miał pan drugie sprawdzanie, tak? Nie? Tak? A nie byłoby panu przyjemnie, jak my się następny raz, już teraz część osób się nauczyła, teraz wszyscy oczywiście najlepiej się uczyć zaraz przed, bo to najwięcej wchodzi w tych emocjach, to za tydzień już przede wszyscy będą umieć pan same czwórki, piątki postawić. Nie będzie panu przyjemnie? No i oczywiście, że zawsze nam przekłada to sprawdziany. Chodzi o to tylko, żeby mieć świadomość, że nauczyciel też ma prawo mieć gorszy dzień. Celebryta, z którym nagrywam, też ma prawo mieć gorszy dzień. Moim zadaniem jest to, żeby ten dzień mu polepszyć. Zapytać się, czy coś mogę ci pomóc. Tak samo jak wy nagrywacie, też wam powinno zależeć na tym, żeby, wiesz, żeby ta osoba się dobrze czuła. I tak samo można naprawdę poprawić dzień nauczycielowi. Nie wyobrażam sobie sytuacji, jakby wychowawczyni, kurczę, nie wiem, przynieść czekoladkę rano, klasa by zawsze jej zostawiała czekoladkę jedną. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ta wychowawczyni potem była niemiła dla tej klasy. Ale czy myślą młodzi ludzie o takich rzeczach? Małych symbolach? Nie. A powinni.
I teraz kolejne pytanie. Jak się to zaczyna? W sensie, ktoś chce osiągnąć sukces, czy to jako iluzjonista, czy to w dowolnie innej dziedzinie tak naprawdę, od zera do bohatera, czyli jak zacząć i co robić, żeby w którymś momencie nagrywać na przykład z Robertem Lewandowskim właśnie. Ja wiem, że nie da się tak tego streścić.
Wiesz co, znaczy ja miałem taką prośbę, ostatnio robiłem szkolenie HR-owe dla banku i właśnie główna prośba była taka, żeby jakby w skrócie opowiedzieć o tym, co zrobiłem i wiesz, i jakby historia faktycznie na tam 45 minut, bo może się wydawać, znaczy w skrócie jest tak, że może się wydawać, że to z Robertem to było po prostu szczęście. Historia jest szalenie ciekawa, ale nie mamy tyle czasu, może kiedyś opowiem, ale prawda jest taka, że my próbowaliśmy ustawić nagranie z Robertem od 3 lat. Więc pytanie, czy to było szczęście, czy po prostu któraś z metod zadziałała. Może ta najbardziej przypadkowa, ale równie dobrze mogła ta, która była po prostu po prośbie z jakąś firmą i tak dalej. Więc jakby wracając do, tak jakby do sedna tego pytania, to trochę wraca nam do początku rozmowy. Bo to, co robią młodzi ludzie, jesteście młodymi youtuberami. Zobaczcie, jak już się, teraz chciałem powiedzieć, tylko ten, jak się w tyłkach poprzewracało, początkujący youtuberze już Bentleyem jeżdżą. No, to jest coś.
Bo to jest kryzys wieku średniego, już tak się czujemy starzy, no, że chcemy być młodymi youtuberami.
Ale zobacz, jaki jest poziom wejścia w ogóle z ideą na YouTube'a, nie? Że zaczynało się od tego, żeby postawić telefon na ścianie, a teraz, czy na przykład nagrać w kawalerce, wiesz, wywiady, a teraz już chcą robić wywiady w Bentleyach, tak? Poczekaj tylko, aż będzie ktoś robił wywiady w swoich prywatnych samolotach, nie? Gdzieś, wiesz, przy okazji gościom oferując Karaiby na przykład.
No miejmy nadzieję, że drugi raz cię zaprosimy
w drugim sezonie, tak. Ale wiesz co, dla mnie problemem jest to, że jak ktoś zaczyna, YouTube jest dobrym przykładem, to oni pytają mnie bardzo często, jak się wybić. Czyli pierwsze pytanie, jakby pierwsza ich jakby definicja sukcesu odnosi się do poziomu popularności. W sposób bardzo trywialny. I ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zrobił coś wartościowego tylko dla popularności. No po prostu to jest taki fałszywy bożek, nie? Jakby coś, co jest fałszywym wierzeniem, które no nie do końca ma prawo się udać. Może się niektórym udało, ale to wtedy jest szczęście. A ja nie polegam na szczęściu, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dla pieniędzy. Pieniądze są już lepszym wyznacznikiem, bo są bardziej namacalne. Popularność jest taka, że jeżeli, nie wiem, będę szedł ulicą, albo ty będziesz szedł ulicą, dajmy na to, że byłbyś, nie wiem, z kolegami albo na randce i chciałbyś komukolwiek, z kim jesteś, zaimponować, no to możesz przecież, zacząłeś nagrywać, nagraliście już kilka odcinków, mógłbyś poprosić dwie osoby, dać im po 20 zł, żeby podeszły sobie z tobą zrobić zdjęcie, żeby znajomi myśleli, że już osiągnąłeś tą popularność, że już się wybiłeś, że jesteś w cudzysłowie fejmem, jak to mówią młodzi ludzie. I to jest tak złudne. Tak złudna jest popularność. Popularność na przykład... Co z tego, że ja jestem popularny w Polsce, ale nie jestem popularny w Stanach? To czy ja jestem popularny, czy nie jestem popularny? Wiesz, co chodzi? Jasne. Podoba mi się bardzo podejście Karola Okrasy, który w ogóle wyśmiewa takie coś, gdzie Karol Okrasa ma, no praktycznie każdy go zna, jakby się pewnie zbadało. I w skrócie nasza rozmowa doszła do takiej konkluzji, no Justin Bieber to, gdzieby nie wszedł, to jest milion ludzi, a Karol sobie pójdzie do Lidla i zrobi zakupy i mówi, że totalnie nie ma z tym problemu. Jak go ktoś zaczepi, to się uśmiechnie, zrobi zdjęcie. No ale to nie jest tak, że chodzi, żeby go wszyscy zauważyli, bo stara się zrobić to sprawnie, ale jakby, no jakby nie ma czegoś takiego jak rodzenie sobie z popularnością. Dla mnie celebryci, którzy wiesz, którzy wchodzą na stację benzynową, tam wiesz, okulary, kaptury, to bardziej to przyciąga uwagę i wiem to z doświadczenia, jednak jestem iluzjonistą, to wiem, co przyciąga uwagę, co odwraca uwagę, niż wiesz, niż cokolwiek, więc to jest fałszywe jakieś myślenie i dla mnie popularność jest jedną z największych iluzji. Zawsze trzeba się zastanowić, jeżeli chce się osiągnąć sukces, w jaki sposób się wnosi wartość w życie. Tak naprawdę każda osoba, która odniosła sukces, wniosła ogromną wartość do życia ludzi i za tym też idzie sukces finansowy zazwyczaj. I jak się nad tym zastanowisz, jest takie, był u was Rafał, który miliarderów, to jest akurat kolega, wywiady przeprowadza z miliarderami i on mówi właśnie, że albo jeżeli chcesz być miliarderem, to musisz wpłynąć na życie miliona osób. Jak się o tym pomyśli, Bill Gates, Mark Zuckerberg, czy jakikolwiek aktor z Hollywood, to są ludzie, którzy fizycznie wpływają na życia mas, tak? I niektórzy bardziej praktyczny sposób, bo tworzą urządzenia, które każdy ma w kieszeni, a niektórzy bardziej inspirujący sposób, grając rolę, która ludzi po prostu zainspiruje. Więc jakby jeżeli ktoś chce coś robić, to najpierw niech się zastanowi, co ma do zaoferowania. Co jest fajne dla mnie, to co ja robię jest wartością dla każdego pokolenia. To jest ciekawe, że wiesz, niezależnie czy ktoś ma 80 lat czy 8, to jest wartość, że wiedzą, że to jakby wymaga pracy. Bo dla niektórych granie w gry w internecie nie jest wartościowe, ale jednak dobrze wiemy, że gaming i e-sport się tak mocno rozwija, więc jest wartościowe. Tylko, że nie dla wszystkich. A jeżeli robisz coś wartościowego, to niezależnie na jakiej platformie będziesz i gdzie będziesz, to zawsze będziesz wnosić wartość, więc nie ma znaczenia. No i idąc tym tropem, na przykład jak miałem propozycję wystąpienia w Warsaw Shore, który jest programem bardzo kontrowersyjnym i z którym to programem nie uważam, że wszystko jest w porządku, ale jest emitowany po 22 i są disclaimery na temat tego, że jest to dla dorosłych, więc jakby ja jestem z tym okej, okay. Jeżeli jakieś dziecko miałoby to obejrzeć, no to jest wina rodziców i niedopilnowania. A zastanawiałem się, czy chcę swój wizerunek łączyć z czymś takim, po czym po długich wakacjach z moim managementem przyszliśmy do wniosku, że przecież ja i tak będę robił magię i będę robił wartościowe rzeczy, więc dlaczego mam wybierać, komu będę ją pokazywał? Mhm. Czy tej widowni, czy tym ludziom, którzy tam są, to też są wartościowi ludzie. To, że akurat program ma taką tendencję, to już jest inna sprawa. No i co? Byłem, zrobiłem magię. Spoko.
Poprawiłeś jakość tego programu, myślę, jakieś 3000%.
Nie mi oceniać, ale ja staram się zawsze wnosić po prostu jakość i wartość. Jeżeli ktoś tak uważa, no to super, ale jakby to nie mi oceniać, czy ja przy jakiejś tam niskiej wartości. Oczywiście, że są projekty, w którym się nie zaangażował, bo na przykład miałbym obawę, że będą źle, nie wiem, źle wyprodukowane albo źle skomunikowane w mediach. To nie jest tak, że wszędzie, że teraz 1000 wiadomości, przyjdź tu, nie? To też to jest kwestia czasu, ale jakby nie boję się zaangażować w coś, co jest kontrowersyjne, no bo ostatecznie to, co robię, uważam, że jestem pewien tego, że ma wartość. To nie jest to, że jestem, wiesz, bucem i ten, po prostu znam swoją wartość, jestem skromny, ale też wiem, że to, co robię, no, daje ludziom frajdę i jest wartościowe dla ludzi.
No to mam teraz dziwne pytanie. Jedna rzecz do 100 zł, którą sobie ostatnio kupiłeś i którą pamiętasz, że wniosła wartość w twoje życie.
Ja akurat to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja staram się ostatnio kupować mniej i robić mniej. I najbardziej jestem zadowolony wtedy, kiedy odłożę coś na półkę, a nie to kupię. Bo wtedy mam takie przeświadczenie, jakby walczę z tym, że naprawdę masa rzeczy jest niepotrzebnych, więc do 100 zł. Pamiętam, że jakbyśmy teraz w Los Angeles, to z jednym z moich operatorów kupiliśmy bardzo fajny obiektyw, to mi tak przyszło do głowy, do telefonu, który miał też lampkę LED-ową i ten obiektyw jest makro, ale jeszcze nigdy nie widziałem tak mocnego makro, czyli dużego zbliżenia, czyli bardzo mały przedmiot można zrobić, na obiektyw na telefon. I do tego stopnia to robi makro, że można zrobić zdjęcie gałki ocznej. Ale to jest dosłownie tak, że ten obiektyw dotykał rzęs, jak to robiliśmy. I to zdjęcie jest na moim Instagramie, bez filtrów, bez żadnej obróbki. Można sobie przeskrolować, będzie jedno po prostu duże oko, więc bardzo łatwo znaleźć. I to kosztowało w ogóle 6 dolców, czyli jakieś totalnie mało. A robiło coś, co było naprawdę imponujące, plus było bardzo praktyczne, więc takie coś, co bym zapamiętał. Nie wiem, jakiej to było firmy i nie wiem, czy w ogóle jest dostępne w Polsce, bo to było w stercie zupełnie innych takich, no bo te obiektywy są bardzo popularne na telefon, ale ten miał LED-a i ten LED pozwalał właśnie osiągnąć taki efekt. Więc jakby to jest chyba to. No ja zawsze jestem zadowolony z kart, ale to nie jest praktyczne, bo kolekcja się powiększa. Ale to chyba taki muszę dać przedmiot do 100 zł.
Jak się robi skuteczny crowdfunding?
No właśnie, bo tego na początku nie wymieniłeś.
No właśnie, chciałem to sobie zostawić na deserek. Crowdfunding na 300 tysięcy na przykład.
I to dwa razy.
No właśnie.
No i to jest to.
Jak to się robi? Bo
ja się chwalę, tylko po prostu ja jestem szczęśliwy. W sensie, ja mam nadzieję, że to nie wychodzi, że się chwalę. Jestem szczęśliwy, że to się tak udało. Polski crowdfunding to jest duży problem. Jest bardzo często charytatywny. Znaczy, to nie jest problem. tylko to nie jest crowdfunding per se, tak jak jest rozumiany za granicą. I bardzo dobrze, ja jestem w ogóle mega zmotywowany, jak są takie strony, jak się pomaga, gdzie tam potrafią 4 miliony na leczenie dziecka zebrać. To jest niesamowite i to nie jest duża wpłata, to są 20-złotówki, 5-złotówki. To jest piękne, ale crowdfunding taki sensu stricte za granicą, czyli Kickstarter, to jest wtedy, kiedy ktoś chce stworzyć produkt, nie ma na to jak zainwestować pieniędzy, więc ludzie robią preorder tego produktu, jeżeli wystarczająca ilość osób się zgłosi, to wtedy można to wyprodukować. Więc jeżeli chcesz mieć dobry crowdfunding, to miej po prostu dobry produkt. Czyli jeżeli robisz karty, to bądź ekspertem w kartach. No tak się składa, że ja mam wiele kart w domu i zajmuję się kartami od wielu lat. Jestem iluzjonistą. Iluzjoniści oficjalnie przez najlepsze firmy na świecie są zatrudniani i uznawani za najlepszych ekspertów w kartach. Wbrew pozorom nie ludzie, którzy tasują w kasynach, bo oni po prostu tasują i się nie zastanawiają. A to iluzjoniści przebywają z kartami w ręku po 20 parę godzin dziennie. Czasami, tak? No, niektórzy śpią z kartami w ręku i to nie jest żart. Więc będą wiedzieli dokładnie wszystko na temat właściwości każdej talii kart. Więc ja jakby miałem ekspertyzę, wiedziałem, gdzie chcę wyprodukować te karty, wiedziałem, że chcę wyprodukować najwyższej jakości i ludzie za tym poszli. Wiadomo, że za pierwszym razem, jak zrobiłem crowdfunding, to nie był taki duży sukces, bo to było tylko 62 tysiące złotych z 38, które chcieliśmy zebrać, więc 165%. W skali czasu to nie był duży sukces, wtedy to był duży sukces, ale paradoksalnie ludzie czekali do samego końca z wpłatami, bo ludzie myśleli, że mogą nie odzyskać tych pieniędzy, jeżeli to się nie uda. I dlatego jak już to przekroczyło, to był wzrost te 60%. I to jest ciekawe, bo to był błąd komunikacyjny, więc po pierwszym tym crowdfundingu zacząłem się zastanawiać nad błędami komunikacyjnymi, nad błędami technicznymi, egzekucyjnymi, a nie pomysłu. I też mocno z moją społecznością rozmawiałem, co mógłbym dodać im i wtedy padł pomysł, żeby zrobić płytę właśnie dla początkujących iluzjonistów. I jakby słuchanie ludzi plus bardzo dobra egzekucja pomogła jakby zamplifikować tą sytuację do tego, żeby potem zrobić dwa crowdfundingi po 300 tysięcy. Więc w przypadku tworzenia produktu, który na polskim rynku nie istniał, czyli customowych kart, bo nie istniał i nie było na to zapotrzebowania, no bo skoro produktu nie było, no to nie jest tak, że nagle się pojawili kolekcjonerzy, trzeba było stworzyć popyt, to uważam, że to jest spory sukces. I jedyne co, to właśnie mieć dobry produkt. Dobre produkty się naprawdę super bronią na crowdfundingu.
Czego Ci mogę życzyć?
Zdrowia. Tak jest
prawda. Ważne, żebyśmy zdrowi byli.
Pytanie, czego mi życzyć, to jest ciężkie pytanie, dlatego że ja nie lubię pozostawiać rzeczy do życzeń. Rozumiesz, co mi chodzi? Jeżeli ja, wiesz, jakbyś mógł coś dla mnie zrobić, to ja bym do Ciebie zadzwonił. Rozumiesz, co mi chodzi? W ten sposób, okay. Ja wiem, że ja mam takie bardzo praktyczne podejście. W sensie, jeżeli zdrowie jest coś, nad czym no, nie mamy pełnej kontroli, chociaż trochę mamy, bo jednak, wiesz, można się dobrze odżywiać, nie odżywiać. Wiem, może to było krótkie, zakrzykające pytanie, ja się rozwodzę. Ale chodzi o to, że jakby na wszystko mamy wpływ i może z tym chciałbym zostawić ludzi, że niekoniecznie musimy sobie przy Wigilii czy przy urodzinach życzyć niesamowitych rzeczy, które są po prostu słowami, które się mogą nie spełnić, tylko może życzmy sobie i miejmy tyle samo zaparcia, żeby samemu do tych marzeń doprowadzać. Bo to naprawdę, i to ja to mówię jako osoba, która spełniła wiele marzeń w swoim życiu. Ja to mówię jako osoba, która w wieku 26 lat spełniła tyle marzeń, że musiałem sobie ustanowić nowe, bo miałem mieć zalążki depresji. No mówię, no mam 26 lat i zrobiłem wszystko, co chciałem. Bo nigdy moja skromność nie pozwalała mi myśleć, że będę globalnie magikiem. Jak w ogóle dla mnie to już nawet teraz nie brzmi. No, mimo tego, że to robię, tak? No jakby to jest mój cel, żeby ludzie oglądali mnie wszędzie na świecie, tak? Na YouTubie. Więc jakby nie bać się marzyć i przede wszystkim też zaraz po tym, jak się ludzie nie będą bali marzyć, bo to jest pierwsza bariera, to też nie bać się realizować te marzenia i mieć zawsze kolejne, bo to jednak byłoby głupio w młodym wieku spełnić wszystkie marzenia i nie mieć już celów.
Czyli tak naprawdę życzymy wszystkim, żeby nie życzyli sobie rzeczy, tylko żeby się po prostu wzięli za robotę.
Za robotę, tak.
Wspomniałeś, że lubisz pomagać. i że inspiruje cię to, jak Polacy pomagają. No i nawet podałeś stronę, którą my również bardzo tutaj
propsujemy. I to naprawdę nie było w żaden sposób umówione, co świadczy o sile tej strony, myślę. Tak. Że naprawdę robią kupę dobrej roboty, więc...
Siepomaga.pl, wybraliśmy cel pod tym nagraniem. Zobaczycie, jak klikniecie sobie linka, zobaczycie, na kogo zbieramy tym razem. Bardzo nas zainspirowała ta historia. Uznaliśmy, że warto dołożyć swoją choćby malutką cegiełkę. Czyli klikasz linka, pomagasz odpowiednią kwotą i piszesz komentarz pod tym nagraniem. Pomogłem.
Tę nagrodę.
No właśnie, cóż to za nagroda?
To są najnowsze karty czarno-złote, bardzo ekskluzywne, tylko 1000 było wyprodukowane. Przed chwilą je osobiście podpisałem, więc ktoś wygra te karty. Tylko przekazuję w twoje ręce i ufam, że
nie umiem wnikać rzeczy, także...
Są nieotwarte, tylko zdjąłem folię, żeby podpisać, ale jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ludzie zawsze mówią, ale czy moje ma znaczenie, czy moja wpłata będzie miała znaczenie? Tak, ma znaczenie i to jest najfajniejsze na tym portalu, że faktycznie potrafią ludzie zebrać na leczenia dzieci czy osób chorych po kilka milionów wpłatami po 5 zł. I to jest piękne, że te 5 zł, które kogoś może w ogóle nie obejść, może naprawdę zmienić. I to jest serio, tak. Tak jest. To jest kupie siła.
Także pomagamy, piszemy później komentarz pomogłem.
Link poniżej.
I wylosujemy. Kurczę, szkoda, że ja nie mogę brać udział w losowaniu, no ale trudno.
No jakoś się dogadamy. No,
Także powodzenia. No i w podzięce za udział w naszym programie chciałem przekazać Ci specjalną tablicę rejestracyjną, ponieważ jesteś ekspertem w Bentleyu.
Naprawdę?
Także...
To dla mnie?
Ale jak najbardziej.
To dużo zaskoków, to nie było, że ten... No. Dostałem taką, no to bardzo, mogę?
Tak, znaczy nie wiem, czy należy z nią jeździć. Raczej no na twoim samochodzie bym zostawił to, co tam jest teraz, ale...
Nie, dlaczego nie?
Bo nie ma jeszcze naklejki homologacyjnej, ale...
Super, bardzo dziękuję, piękny prezent. Powieszę sobie gdzieś. Na samochodzie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, klikając czerwony przycisk poniżej, kliknijcie dzwoneczek i upewnijcie się, że ma takie strzałeczki, wtedy będziecie otrzymać wszystkie powiadomienia o kolejnych filmach. My się widzimy już bardzo niedługo, no i jak zwykle, pozostańcie magiczni.